Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym gościem prowadzącym będzie ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych Katolickiej Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Teksty z niedzieli, to już 11 niedziela zwykła. I sięgniemy po fragment z Księgi Wyjścia. Będzie to fragment z 19 rozdział, wersety 2-6. Następnie fragment z listu do Rzymian, świętego Pawła. To będzie rozdział 5, wersety od 6-11. I fragment z Ewangelii świętego Mateusza, 9 rozdział, wersety 36 aż do 10 rozdział 8 wersetu, to jest rozesłanie 12 apostołów. Tym dał Pan Jezus wskazania i rozesłał: idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Prośmy Ducha Świętego, przyjdź światłości prawdziwa, no przyjdź w tajemnicę ukryta, przyjdź skarbie bez zmiany, przyjdź światłości bez zmierzchu, przyjdź radości wieczna, przyjdź powstań z martwych, przyjdź.
Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, wołam, przyjdź. W łasce mocy dotknij nas. Duchu Święty, Tyś z miłości dar. Rozpal serce łaską swą. Duchu Święty, ogniu życia, rozprosz mroki w sercu mym. Duchu Święty, z deszczem łaski zlej swoją miłość, radość, pokój. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak odżywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Duchu Święty, wołam, przyjdź. W łasce mocy dotknij nas. Duchu Święty, Ty z miłości dar, rozpal serca łaską swą. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty.
Święty,
wołam, przyjdź, dotknij nas.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał do niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym.
Pierwsze dzisiejsze czytanie przenosi nas na pustynię Synaj, gdzie Izrael obozował naprzeciw góry. Co ciekawe, choć przyzwyczajeni jesteśmy myśleć o górze Synaj, w usłyszanym przed chwilą czytaniu nazwa Synaj odnosi się do pustyni właśnie. Góra zostanie nazwana Synajem dopiero w 11 wersecie 19 rozdziału. Księga Wyjścia określa dokładnie nie tylko miejsce wydarzeń, ale również ich chronologię. Choć z zupełnie niezrozumiałych dla mnie przyczyn, konstruując lekcjonarz i dobierając czytania, ktoś zadecydował, by czytanie liturgiczne rozpoczynało się od drugiego wersetu 19 rozdziału, to jednak rozważając ten fragment i całe opowiadanie o postoju Izraela pod Synajem, warto sięgnąć do początku, do pierwszego wersetu 19 rozdziału. Redaktor biblijny ukrył tam, jak się wydaje, niezwykle istotne informacje, które pomagają nam właściwie, a na pewno pełniej zrozumieć tekst biblijny. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. Ta niepozorna informacja ukazuje najpierw na bliskość czasową pomiędzy nocą paschalną i wydarzeniem wyjścia, a tym wszystkim, co rozegra się na Synaju. W ten sposób redaktor biblijny łączy oba te wydarzenia, przedstawiając Synaj w pewnym sensie jako cel wyjścia z Egiptu. Pamiętamy, że kierując do Faraona prośbę o wypuszczenie ludu, Mojżesz motywował swą prośbę chęcią uczczenia Boga, oddania Mu chwały. Bez wątpienia moment spotkania z Bogiem na Synaju, moment, w którym Izrael przyjął zaproszenie Boga do wejścia w przymierze, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni, wraz z towarzyszącymi temu aktowi ofiarami całopalnymi i biesiadnymi, staje się najdoskonalszym uwielbieniem Boga, przez które Izrael oddaje chwałę swemu Panu. Chwale Pana służyć ma również to wszystko, co dzieje się po zawarciu przymierza. Kiedy Bóg przekazuje Mojżeszowi szczegółowe plany przybytku oraz reguły, według których sprawowany ma być kult. Możemy powiedzieć, że na Synaju realizuje się cel, dla którego Izrael opuścił Egipt. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie chodzi tu wcale o jakąś szczególnie uroczystą liturgię, jakiś pojedynczy akt kultu, jakąś szczególną ofiarę czy ceremonię. Chronologiczna wzmianka, która łączy ideę wyjścia oraz spotkanie z Bogiem na Synaju, ukazuje również najgłębszy sens samego wyjścia. Jego celem nie jest jedynie pokonanie potęgi Faraona, wyprowadzenie ludu z domu niewoli, uwolnienie go od jarzma ciężkiej pracy, ochrona przed bezlitosnym wyzyskiem egipskich urzędników. Istotą zbawczej interwencji Boga i horyzontem jego niezwykłych planów jest właśnie rzeczywistość przymierza, w którym Izrael z niewolnika staje się partnerem Boga, w którym z dziecka skazanego na zagładę bezlitosnym rozkazem Faraona staje się umiłowanym synem, z odrzuconego i wzgardzonego ludu staje się oblubienicą. Jest jeszcze jeden ciekawy element chronologii wydarzeń, który umyka nam, kiedy pomijamy werset pierwszy. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. w tym dniu przybyli na pustynię Synaj. Uwagę badaczy tekstu biblijnego od wieków przykuwało hebrajskie wyrażenie Bayom Hazeh. Wyrażenie to oznaczać może ten dzień, ten określony, konkretny dzień, przypadający 3 miesiące po wyjściu Izraela z Egiptu. Ale może oznaczać po prostu dzisiaj. Być może jest to świadectwo tradycyjnej lektury tekstu biblijnego, która stawała się zaproszeniem, by odczytać Słowo Boże jako wciąż aktualne. To dzisiaj Izrael przybywa pod Synaj. To dzisiaj razem z Izraelem i my, słuchając Bożego Słowa, stajemy wobec Boga objawiającego się człowiekowi. Może być to ciekawa wskazówka dotycząca charakteru i lektury Słowa Bożego. Zastanawiając się, co oznacza użycie formy Bayom Hazeh, tego dnia zamiast tamtego dnia, uczony żydowski Rashi mówił, że oznacza to, że słowa Tory mają być dla ciebie nowe, jakby dane zostały właśnie dziś. Dokładna lokalizacja Góry Synaj pozostaje zagadką. Choć najczęściej wskazuje się na położony w południowej części Półwyspu Synajskiego i wznoszący się na wysokość 2285 metrów szczyt Dżabal Musa, pod uwagę brane są również inne możliwe lokalizacje na Półwyspie Synajskim, a nawet poza nim. Co istotne, góra ta pojawia się wcześniej w opowiadaniu Księgi Wyjścia. W rozdziale 3 czytamy, gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Choreb. Choreb to inne określenie Góry Synaj. Ciekawym natomiast jest, że już w czasie tej pierwszej wzmianki góra ta nazwana jest Bożą Górą. Zdaniem części badaczy wiązać się to może z faktem, że na tej górze istniało być może jakieś miejsce kultu. Bardziej jednak prawdopodobne jest to, że określenie Boża Góra zapowiada już wydarzenia, które się dopiero rozgrywają. Jak pamiętamy, to podczas swego pobytu na Chorebie Mojżesz po raz pierwszy doświadczy niezwykłego spotkania z Bogiem, które objawia się w płonącym, lecz nie spalającym się krzewie. Mojżeszu, zdejm sandały z twoich nóg, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. To tam Mojżesz usłyszy szczegóły niezwykłego planu wyzwolenia Izraela, w którym to planie on, Mojżesz, odegrać ma szczególną rolę. To tam wreszcie Mojżesz zaproszony zostanie w głąb tajemnicy świętego Bożego imienia – Jestem, który jestem. Imienia Boga, który jest, to znaczy działa, jest zaangażowany. W rozdziale 19 Mojżesz powraca na górę, na której zostało mu podarowane doświadczenie świętości. Prowadząc lud, cudownie wyzwolony z Egiptu, do Bożej Góry, pragnie, by to szczególne doświadczenie świętości stało się doświadczeniem całego narodu. Spotkanie z Bogiem na Synaju stanowi równocześnie wypełnienie znaku, który Bóg zapowiedział w rozdziale 3. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Podczas gdy lud pozostaje u podnóża góry, Mojżesz wspina się na szczyt Synaju. Bóg nie tylko zdaje się oczekiwać w umówionym miejscu, ale sam również woła Mojżesza z góry. Nieco dalej tekst powie o Bogu, który zstępuje na górę, która stanie się miejscem spotkania z Mojżeszem. W czasie tego spotkania Bóg przypomina znaki, które uczynił w Egipcie i prowadzenie ludu przez pustynię. Zapowiada również przymierze, które zamierza zawrzeć z Izraelem. W krótkim przemówieniu zawartym w Wyjścia 19:3-6 pojawia się szereg zwrotów, które w niezwykły sposób wyrażają istotę powołania Izraela jako narodu wybranego. Zwracając się do domu Jakuba i do synów Izraela, Bóg przypomina historię patriarchów i skromne początki Bożego ludu, potomków człowieka, który walczył z Bogiem i z ludźmi i zwyciężył. Bóg odwołuje się do doświadczenia Izraelitów, którzy byli świadkami jego działania w Egipcie. Wyście widzieli, metafora niesienia na orlich skrzydłach ukazuje zaangażowanie Boga, który nie pozostawia swego narodu na pastwę losu, ale prowadzi go bezpiecznie pośród niebezpieczeństw i nieustannie formuje. Metafora orła, który krąży nad gniazdem, pragnąc z niego wywabić swe pisklęta, niosąc je na samym sobie, zostanie podjęta przez Mojżesza w słowach wyśpiewanych u progu ziemi obiecanej. Mówiąc, przywiodłem was do mnie, Pan wskazuje na szczególne znaczenie góry Synaj i tego, co się na niej dokona. Jest to przede wszystkim góra, na którą Pan stąpi, na której będzie obecny i na której zawrze ze swoim ludem przymierze. Ten rodzaj umowy znany był na starożytnym Bliskim Wschodzie i polegał na porozumieniu między równymi sobie lub też nierównymi stronami. W przypadku przymierza między Bogiem a Izraelem chodzi oczywiście o przymierze, w którym Bóg jako silniejszy partner przymierza wychodzi z inicjatywą, obiecując Izraelowi opiekę i obronę. W zamian domaga się wierności i posłuszeństwa warunkom przymierza, które zostaną uroczyście ogłoszone przed jego przypieczętowaniem. Jednocześnie Bóg składa obietnicę. Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. Będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Określenie szczególna własność, segula, wskazuje, że istotą przymierza nie jest wcale układ handlowy, wymiana darów, ale szczególna relacja między Bogiem i ludem. Izrael, który zachowa przykazania, ma stać się drogocennym skarbem, osobistą własnością Boga. Wyrażenie królestwo kapłanów, mamlechet kohanim, wskazuje na szczególną rolę pośrednika i świadka, jaką Izrael ma pełnić w świecie. Podobnie jak Abram miał stać się pośrednikiem błogosławieństwa, tak teraz cały lud synów i córek Izraela stać się ma pośrednikiem Bożej łaski wobec narodów. Naród święty, Goi Kadosz, to przede wszystkim naród oddzielony od innych narodów, wybrany, aby stanowić wspólnotę, w której Bóg jest obecny. Do słów tych nawiąże święty Paweł, pisząc do uczniów Chrystusa, wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Przymierze synajskie, pomimo nierówności partnerów, nie zostaje Izraelowi narzucone w sposób arbitralny. Bóg zdaje się oczekiwać odpowiedzi ludu. Według wersetów 7 i 8 zwołani przez Mojżesza starsi wraz z całym ludem jednogłośnie deklarują gotowość zachowania wszystkiego, co Pan nakazał. W odpowiedzi Pan przekazuje Mojżeszowi szereg instrukcji dotyczących przygotowań ludu do ceremonii zawarcia przymierza. Są to przede wszystkim przygotowania o charakterze rytualnym, ogrodzenie góry, oczyszczenie szat, abstynencja, mające uczynić lud gotowym na spotkanie ze świętością. Te zewnętrzne gesty mają prowadzić do przygotowania serca na spotkanie z objawiającym się Bogiem. Punktem kulminacyjnym 19 rozdziału będzie moment, w którym Bóg stąpi na Synaj. Towarzyszące temu zjawiska, grzmoty, błyskawice, gęsty obłok czy głos potężnej trąby podkreślają potęgę Boga stępującego na górę. Motyw granicy wyznaczonej góry, którą jedynie wybrani przedstawiciele Izraela mogli przekroczyć, podkreśla świętość Boga, wobec której człowiek pozostaje jednocześnie w przerażeniu i zachwycie.
Drugie czytanie z najbliższej niedzieli, 11 niedzieli zwykłej, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
W swoim liście do Rzymian Paweł koncentruje się na usprawiedliwieniu dzięki wierze oraz jego skutkach. Usprawiedliwienie ofiarowane nam przez Jezusa Chrystusa daje nam dostęp do nadziei przyszłej chwały. Nadziei, która nie może zawieść, ponieważ miłość Boga jest już rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam ofiarowany. Fragment, który słyszeliśmy w drugim czytaniu, stanowi rodzaj uzasadnienia tego przekonania o miłości rozlanej w sercach ludzi, która daje podstawę niezłomnej nadziei. Uzasadnienie to opiera się na prawdzie o miłości, jaką Chrystus ukochał człowieka, jaką Bóg człowieka ukochał. Aby ukazać tę miłość, Paweł odwołuje się do doświadczenia ludzkiej miłości, ukazując jednocześnie, że miłość, jaką umiłował nas Chrystus, przewyższa ludzką miłość w sposób nieskończony. Fragment rozpoczyna się od stwierdzenia, że Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy byli bezsilni. Nieco skomplikowana konstrukcja greckiego zdania wydaje się uwypuklać dwa elementy. Podmiot, który pojawia się na początku, Chrystus, oraz orzeczenie, które nie występuje bezpośrednio po podmiocie, lecz przesunięte jest na koniec zdania. Umarł. Dowodem miłości Bożej rozlanej w ludzkich sercach jest prawda, że Chrystus umarł, dał swoje życie. Kolejne elementy tego zdania uzupełniają tę podstawową prawdę. Chrystus umarł za nas. Być może słychać w tym stwierdzeniu jeden z podstawowych elementów chrześcijańskiego wyznania wiary, mówiącego, że śmierć Chrystusa nie jest tragicznym finałem, niespodziewaną klęską, świadectwem niepowodzenia Jego misji mesjańskiej. Śmierć ta jest częścią, więcej, jest samym sercem misji Chrystusa, Mesjasza. W stwierdzeniu tym pobrzmiewa echo słów Kajfasza o tym, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. Jest w tym stwierdzeniu tajemnica śmierci zastępczej. Chrystus, który daje życie za swój lud, aby ten lud mógł ocaleć. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, pisze ewangelista Jan. Ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Idea śmierci poniesionej dla kogoś lub czegoś znana jest w myśli hebrajskiej. Odnajdujemy ją choćby w pieśni o słudze pańskim z księgi proroka Izajasza. A wyrażoną bardzo podobnymi jak w liście do Rzymian słowami choćby w księdze machabejskiej. O ile jednak żydowscy męczennicy za czasów Antiocha Epifanesa oddali życie za Boże prawo lub za naród. O tyle według słów świętego Pawła Chrystus umarł za nas, grzeszników, w czasie, gdy byliśmy bezsilni. Te dwa greckie terminy, Astenes i Asebes opisują kondycję ludzi, za których życie oddał Jezus. Pierwszy z nich wskazuje ogólnie na słabość, rozumianą jako bezsilność, niemoc, by o własnych siłach okazać się sprawiedliwym w Bożych oczach. Drugi, Asebes, bezbożni, opisuje ludzi, którzy ze względu na swoje postępowanie sami wykluczyli się z przymierza, w którym Bóg zobowiązywał się do opieki nad swoim ludem. W wersecie 8 synonimem bezbożnych jest czasownik hamartoloi, to znaczy grzesznicy. Według świętego Pawła niezwykłość miłości, którą ukochał Chrystus, polega na tym, że oddał on życie za tych, których w pierwszych słowach swego listu wspominał w kontekście Bożego gniewu, który objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta, którzy nie poznali Boga, choć pozwala się poznać, którzy choć poznali Go, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz nikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Miłość ta obejmuje tak Żydów, jak i pogan, całą zbuntowaną przeciw Bogu ludzkość, wszystkich tych, którzy umierają w Adamie. W kolejnych zdaniach Paweł kontynuuje tę myśl. Subtelnym sygnałem łączności między poszczególnymi zdaniami jest fakt, że w tekście oryginalnym kolejne wersety kończą się tym samym greckim czasownikiem apotneskein, to znaczy umierać. Próbując wyrazić bezkres miłości Chrystusa, Paweł sięga do przykładów z życia ludzkiego, z życia społecznego. W rzeczywistości Pawła, czy tylko Pawła, ofiara złożona z własnego życia, dar uczyniony z własnego życia za życie bliźniego, jest niezwykłą rzadkością. Akt taki, jak pisze święty Paweł, może być podjęty tylko z największą trudnością. I to wyłącznie wobec człowieka sprawiedliwego, dobrego, życzliwego. To pozwala, zdaniem Pawła, uświadomić sobie, jak niezwykła jest miłość, którą zostaliśmy ukochani. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Jego śmierć na krzyżu za grzeszników staje się znakiem i dowodem miłości, którą Bóg ukochał człowieka. Bóg chce nam ukazać swą miłość, chce nas przekonać o swojej miłości poprzez ukrzyżowanego. Miłość Boża, wyrażona w odkupieńczej śmierci Chrystusa, ma swoje skutki nie tylko w tym, co dotyczy przeszłości, naszego uczestnictwa w grzechu Adama. Skierowana jest również, a może przede wszystkim, w kierunku przyszłości. Używając jednej z rabinicznych metod argumentowania, określonej jako kal vachomer, Paweł stwierdza, że skoro Bóg zdecydował się okazać nam swoją miłość poprzez usprawiedliwienie dokonane przez Chrystusa na krzyżu, to tym bardziej zachowa nas od karzącego gniewu w dzień sądu. Paweł mówi o zbawieniu, które wciąż jest dziełem nieskończonym. Owszem, śmierć Chrystusa, poprzez śmierć Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem. Chrystus jest naszym pojednaniem z Bogiem. Ale przez Jego życie będziemy zbawieni. Paweł zdaje się rozróżniać dwa etapy Bożego działania. Odkupieńcza śmierć Chrystusa pozwala nawiązać zerwaną przez grzech relację z Bogiem. Ale horyzont tej relacji, prawdziwe życie w Bogu, zostaje nam ofiarowane przez powrót Chrystusa do życia, przez Jego zmartwychwstanie. Życie Jego zmartwychwstaniem otwiera przed chrześcijaninem bezkresne horyzonty życia z Bogiem, życia w Bogu.
Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Kierowani logiką Słowa Bożego, głoszonego w liturgii Kościoła, podążamy, prowadzeni przez świętego Mateusza, do miejsca, w którym dokonuje się wybór 12. Tekst przeczytanej Ewangelii łączy się jakoś z pierwszym dzisiejszym czytaniem. Choć Mateusz nie wspomina o tym wyraźnie, to jednak opisujący to samo wydarzenie święty Marek wyraźnie zaznacza, że Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie na górę tych, których sam chciał. Opowiadając to samo wydarzenie, ewangelista Łukasz wspomni jeszcze o nocy, która poprzedziła wybór uczniów, o nocy wypełnionej po brzegi modlitwą Jezusa. Jak pisał Roman Brandstetter, tymczasem Jezus modlił się. Zamknął się w sobie, w mrokach otaczającej go nocy, i był sam na sam ze sobą, w obliczu samego siebie, przed obliczem swoim, a jego święte i nieskończone i bezimienne imię, Szem HaKodesz, modliło się swoim świętym imieniem przed obliczem swojego świętego imienia. A my nawet nie wiemy, jakie jest imię owego imienia. Jezus modlił się. Modlił się za powołanych, ale jeszcze niewybranych, bo wybór miał nastąpić o świcie. Za 12, których sobie upodobał. Modlił się za ich pełnię doskonałą. Za wszystkich 12 razem, aby byli Or Shalom, Or Goim, światłością świata i światłością ludów. Aby byli miastem światła na szczycie gór, ogromnym świecznikiem siedmioramiennym, świecącym we wszystkich domach. A potem modlił się, aby byli solą wszystko oczyszczającą i uzdrawiali wszystkie wody zatrute. Jak pisze Mateusz, Jezus przywołał do siebie 12. Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, potem Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, Filipa i Bartłomieja, Tomasza i celnika Mateusza, Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, nazywanego Kananejczykiem lub Zelotą, i Judasza Iskariotę, tego, który go zdradził. 12 ludzi, którzy zaproszeni zostali do bliższej znajomości, do głębszej zażyłości z Jezusem. 12 ludzi, których Jezus chciał uczynić swymi współpracownikami, więcej, przyjaciółmi. 12 ludzi, których wybrał indywidualnie, po imieniu, by mu towarzyszyli, by mógł ich posyłać, by mieli władzę wyrzucania złych duchów i leczenia chorób. A potem, jak pisze Brandstetter, Potem modlił się za każdego z 12 z osobna. Wzniósł ręce do nieba i błagał Pana, aby każdego z nich obdarzył dobrocią, miłością, mądrością, cierpliwością, czystością, poczuciem sprawiedliwości i prawa, cnotą, męstwem, niewinnością, umiarkowaniem, wiarą gorącą, pokorą, darem pokuty i żalu, władzą leczenia i umiejętnością wypędzania pełzającego. Błagając i wyliczając imiona swoich wybranych uczniów, przy każdym głośno wypowiedzianym imieniu opuszczał dłonie i kładł je na imionach uczniów. Błogosławił je po kolei, każdy z osobna. Możemy powiedzieć, szczęśliwi wybrańcy. To prawda. Ale znowu jest coś, co pozwala myśleć nieco szerzej o tych uczniach Jezusa. Ewangeliści mówią wyraźnie, że było ich 12, a liczba ta w Piśmie Świętym może być odczytana jako aluzja do 12 pokoleń Izraela, czyli do całego narodu wybranego. Tak naprawdę każdy z nas może odnaleźć się gdzieś pośród tego grona. Ewangelista nie mówi wcale, że byli idealni. W dwóch przypadkach już na wstępie sygnalizuje problem. Jeden z uczniów był celnikiem, to znaczy zdrajcą i kolaborantem w opinii pobożnych Izraelitów. Niemal synonimem grzesznika. O drugim Mateusz pisze wprost, że zdradził Jezusa. Wezwani po imieniu, to znaczy powołani. Określeni jako apostoloi, to znaczy posłani. Wprawdzie ewangelista wspomina tylko mężczyzn, ale przecież wiemy, że powołanie do tego, by być blisko Jezusa, nie dotyczy tylko mężczyzn. A posłanymi, apostołkami nazywamy również kobiety. Katarzynę określa się czasem apostołką jedności Kościoła, Faustynę apostołką Bożego Miłosierdzia. Poza tym, jak wyraźnie słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, będziecie mi narodem świętym i królestwem kapłanów. Cały lud zaproszony do tego, by świadomie stawać przed Bogiem, by z Bogiem rozmawiać, by wpatrywać się w Boże oblicze, by składać nieustannie ofiary, by być nieustannie pośrednikiem, by Bogu mówić o sprawach ludzi, a ludziom o sprawach Bożych, by nieustannie odkrywać swoje powołanie. Może właśnie powołanie to temat przewodni dzisiejszych czytań. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Żniwa rzeczywiście blisko. W Biblii żniwo bardzo często jest symbolem czasów ostatecznych i sądu, który nastąpi na końcu czasów. Jest symbolem czasu, który wielu napełni grozą i niezrozumieniem, czasu chaosu i zamieszania, czasu niepewności i lęku, czasu wojen i przewrotów. W takim właśnie kontekście, w kontekście żniwa i bielejących kłosów, Jezus powołuje swych uczniów. Mówiąc o żniwie i powołaniu uczniów, dzisiejsza Ewangelia wspomina dwie rzeczy, które wydają się niezwykle charakterystyczne. Po pierwsze, Jezus widzi tłumy, które są jak owce nie mające pasterza. Są jak owce, które są zagubione, które wcale nie są idealne, nie są czyściutkie i nieskazitelne jak paschalny baranek. Widzi owce, które potrzebują opieki, a którymi nie ma się kto zająć. Po drugie, powołanym przez siebie mówi: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. Głoście to w sposób bardzo konkretny. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Kiedy czytamy te słowa, momentalnie przychodzi nam na myśl skojarzenie z powołaniem kapłańskim. I tak bardzo często zwalnia nas to już z dalszego myślenia i szukania. Niesłusznie. Wreszcie myśl ostatnia. Tak często czytając końcówkę 9 rozdziału Ewangelii Mateusza, żniwo wielkie, ale robotników mało. Tak często czytając ten fragment dzisiaj, w czasie, który z całą mocą obnaża kryzys powołań, a może przede wszystkim kryzys powołanych, koncentrujemy uwagę naszą na braku. Tak mało robotników, którzy mogliby pracować przy żniwie. I posłuszni wskazaniu Chrystusa gorliwie zanosimy do Pana żniwa naszą modlitwę o nowych robotników. Znosimy głosy i ręce, niekiedy z wielkim bólem i niepokojem, czyniąc niekiedy Boga świadomie lub nieświadomie zakładnikiem naszej modlitwy. Myślę, że nie zaniedbując wcale tego wytrwałego wołania, warto w tym zdaniu, które zapisał ewangelista Mateusz, zwrócić uwagę na pierwszą część zdania. Żniwo jest takie wielkie. To perspektywa żniwa, perspektywa dojrzewających kłosów, kłosów pachnących nadzieją chleba, którym można nakarmić zgłodniałego. To wielkość żniwa musi błyszczeć w naszych oczach. To ona, a nie paniczny lęk przed kruchością ludzkich sił, motywować powinien nasze wołanie. Wobec wielkości tego żniwa ludzkie siły zawsze będą niewystarczające. Ale ufności. To nie jest nasze żniwo. Wołamy do tego, który jest Panem żniwa, Panem czasów i historii, Panem każdego ludzkiego serca, źródłem każdego ludzkiego powołania.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, za uwagę. Audycja Szukając Słowa Bożego dziś prowadzi nas ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Zapraszam do kontaktu, czekamy na Państwa telefony, dzielimy się refleksją nad tekstami, nad tymi rozważaniami, które ksiądz Krzysztof prowadził. Telefony do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie odnośnie zrozumienia tego tekstu. Nie idźcie do obcych, tylko szukajcie zaginionych owiec. To by znaczyło w ten sposób, według mojego rozumienia Pisma, że Jezus tak naprawdę nie chce zbawiać pozostałych ludzi, tylko żeby apostołowie szukali wśród Żydów zaginionych po prostu. Zagubionych owiec. Takie pytanie.
Pana imię?
Rafał.
Bardzo dziękuję, panie Rafale. Księże Krzysztofie?
Dziękuję panu Rafałowi za pytanie i za uważne słuchanie słowa, za zwracanie uwagi na detale. One czasami nam rzeczywiście umykają. Jesteśmy w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza i Jezus, powołując 12 apostołów, rzeczywiście zwraca się do nich z nakazem wędrowania i głoszenia dobrej nowiny o Królestwie najpierw pośród owiec, które poginęły z domu Izraela. Wydaje się, że celem pierwszej misji uczniów jest ten naród, który jest narodem obietnicy. Ten naród, który jest w jakiś sposób przygotowany przez to całą swoją historię, przez nauczanie proroków do przyjęcia Mesjasza. Ale my też widzimy, jak ten nakaz będzie ewoluował, jak Jezus będzie jakby poszerzał serca uczniów. Musimy sobie uświadomić, że ta misja Izraela wobec innych narodów nie była od samego początku oczywista. Nawet jeśli w pierwszym dzisiejszym czytaniu słyszeliśmy słowa o tym, że o tym szczególnym powołaniu jakby Izraela w świecie, to myślę o tym, że Bóg Izraela chce przyjąć, chce zaprosić do przymierza inne narody, bardzo wolno przebijała się w świadomości Izraela. Izrael miał poczucie swojej odrębności i takich uczniów Jezus powołuje, więc ich w pewnym sensie też formuje, poszerzając ich serce. Kiedy będzie wstępował do nieba, ten nakaz bez wątpienia będzie obejmował wszystkie narody. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie ma wątpliwości, że to żniwo, które Jezus widzi, ono się rozszerza, ono obejmuje cały świat. Tak jak cały świat, całą ludzkość objęła jego zbawcza śmierć, jego zmartwychwstanie.
Dziękuję, proszę bardzo. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na taką, od początku biorąc od Księgi Wyjścia, że Pan Bóg zwraca nam uwagę na to, że naród izraelski został wybrany, został powołany do jakiejś misji, miał posłużyć Panu Bogu w celu takim, żeby przyprowadzić później inne narody do siebie, ale wiemy, że Pan Jezus przyszedł do tego narodu wybranego, oddał swoje życie jako baranek, tą swoją krew, która później ma bronić innych ludzi. Ta krew, która była z baranka mazana na drzwi, broniła tych ludzi, którzy mieszkali. Pan Jezus pokazał, jak wyprowadza z niewoli poprzez plagi, które sprowadzał na tych, którzy nadużywali władzy, wprowadzali swoją tyranię, przemoc, mordując dzieci w wodach, każąc to pielęgniarkom robić egipskim. No i teraz pytanie jest, czy Pan Jezus, który przyszedł tu na ziemię, zaprowadził swoje nauczanie, przekazał tą naukę nam w taki sposób, że my ją zrozumieliśmy i wiemy, czego mamy uczyć innych ludzi. Tu właśnie owce nie mające pasterza błąkają się, nie ma nauczycieli, którzy uczą prawdy, którzy prowadzą ludzi do tego, co jest sensem, istotą tego, po co Pan Jezus przyszedł na ziemię, po co w ogóle stworzył ludzi. Czyli ludzi stworzył Pan Bóg po to, żeby kochali siebie nawzajem, Pana Boga. I teraz czy my miłujemy siebie nawzajem, czy my jesteśmy... Czy my nie popełnimy tego błędu, co naród wybrany, który odrzucony został za to, co zrobił Jezusowi, gdyż Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Więc Pan Jezus daje nam takie zadanie, żebyśmy przygotowali świat na Jego powtórne przyjście, kiedy będzie przychodził jako sędzia sprawiedliwy. I to było w czytaniu u Rzymian, że ta krew Pana Jezusa będzie nas bronić przed gniewem, sprawiedliwym gniewem, który będzie te wszystkie plagi, które Pan Bóg sprowadzi na tych wszystkich, którzy nie przekazują miłości, nie nauczają, jak wspólnie razem zbudować gospodarkę opartą na miłości, tylko na wyzysku, na oszustwie poprzez manipulacje na giełdzie, oszustwie w wojnach, przemocy, tyranii, tak jak teraz widzimy, że to się rozpoczyna. I Polacy zostali, można powiedzieć, właśnie wybrani do tej misji, tak jak Żydzi do pierwszego przyjścia Pana Jezusa i mieli zrobić to z drugim przyjściem, ale się nie udało. I to teraz my mamy przygotować właśnie cały świat na powtórne przyjście Pana Jezusa. Polska wypowiedzieć ma się wyrazić w materii słowa Chrystusa, abyście się społecznie miłowali. Miłość społeczna jest nieznaną tęsknotą ludzi ku niebu, a tylko ona ma moc i siłę przemienić ziemię. Teraz nadchodzi czas realizacji. My tu w Królestwie Niebieskim jesteśmy Jego wojskiem, ale wy, czy wy nie zawiedziecie? Taka chwila się już w historii nie powtórzy. Jeśli wy zawiedziecie, Polska już nigdy nie zrealizuje swojego celu i swojej drogi. Kiedyś inny naród ją podejmie, ale z opóźnieniem. Zamiast pomocy nową kłodę zwalimy na drogę ludzkości i zawiedziemy Jego, Pana Boga. Okaże się, że wszystkie nasze cierpienia, ofiary straszliwej przejścia i krzywdy nie wystarczą, by wskrzesać w was dość prawdy i
prawdziwej pytanie, miłości, panie,
dość siły.
Panie,
tu chodzi o to, czy my rozumiemy naszą historię. Polacy od 200 lat cierpieli, ponosili, tak jak mieliśmy teraz właśnie, przypominaliśmy żołnierzy wyklętych. Czy my rozumiemy, że oni walczyli o Polskę, walczyli ze złem? Czy my teraz w tych śmietankach, lodach, w szampanie
pytanie,
się
po co to wszystko? Dziękuję bardzo panu, księże, doktorze.
Próbuję gdzieś wyłuskać pytanie w tej dłuższej wypowiedzi. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na rolę Izraela, na fakt powołania. Myślę, że historia Izraela jest dla nas niezwykłą lekcją. Przecież tak naprawdę to jest Stary Testament, to jest historia Izraela, historia niezwykłej miłości Boga do swojego ludu, historia niezwykłego wybrania. Widzimy, jak czasami tragiczne koleje przechodził ten naród. Paweł, którego list do Rzymian czytaliśmy, właśnie w tym liście mówi o niewierności Izraela, która, to ciekawe, w tym niezwykłym planie Boga okazało się, miała swoje miejsce, miała swoją rolę, bo dzięki tej chwilowej niewierności tak naprawdę światło Ewangelii mogło dotrzeć do tych, którzy jak dziczkie linne zostali wszczepieni w stary pień. Ale Paweł wyraża również nadzieję, że ta niewierność jest czasowa, że wyroki Boże są nieodwołalne, że na tym polega istota wierności Boga, że nawet wtedy, kiedy człowiek zawodzi, wtedy, kiedy człowiek odmawia wierności, to miłość Boga jest większa od ludzkiego grzechu i od ludzkiej niewierności. Ja mam świadomość, że słyszeliśmy tekst jakiegoś proroctwa mówiącego o szczególnej roli Polski. Jestem zakochany w swojej ojczyźnie. Natomiast wydaje mi się, że w tym programie skupiamy się na przesłaniu Bożego Słowa i ono to Boże wybranie, to Boże powołanie naprawdę kieruje bardzo, bardzo szeroko.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
Pani. Moje imię Ewa. Chciałam pozdrowić księdza profesora i księdza prowadzącego.
Dziękujemy.
I bardzo podziękować księdzu profesorowi za rewelacyjne wytłumaczenie właśnie tych czytań, które są przeznaczone na tą najbliższą niedzielę. Bo ja jestem tą owcą taką troszeczkę błąkającą się, poszukującą. I te słowa, które ksiądz w tłumaczeniu przekazał dla słuchaczy, one mi jak gdyby przysporzyły nadziei i zrozumienia o osobistej relacji. Ja jako osoba, która w tych czasach żyje z Jezusem Chrystusem. I to mi daje taką nadzieję właśnie poprzez wiarę, nadzieję na wytrwanie w trudnych sytuacjach życia, bo one zawsze będą trudne. Jest jeszcze, ja sobie przypominam też takie słowa z listu bodajże Pawła, tylko w tej chwili nie podam którego, w którym on pisze, że w Jezusie Chrystusie nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma Rzymianina, tak? Wszyscy jesteśmy braćmi w Jezusie Chrystusie oczywiście, poprzez wiarę. I po to przyszedł, ja to tak rozumiem, po to właśnie przyszedł na ziemię Jezus Chrystus do narodu wybranego, bo tak zadecydował Bóg. Wybrał naród, zadecydował i w pierwszej kolejności przyszedł do nich, a dzięki pewnemu odstępstwu to my jako poganie mamy szansę właśnie wszczepić się poprzez wiarę w ten winny krzew. Ale o czymś innym chciałam właśnie, bo...
Pytanie, konkluzję?
Pytanie, bo Jezus powiedział, że żniwo wielkie, ale robotników mało. Jezus nie powiedział, proście o kapłanów, tylko o robotników. I ci robotnicy mają się charakteryzować tymi rzeczami. Wypędzać duchy, uzdrawiać i czynić to za darmo. I chciałabym, bo właśnie jak sobie żyję w tych czasach i obserwuję, jestem tą owcą szukającą i dziękuję Bogu, że się zajmie takimi owcami. Właśnie chciałabym poprosić księdza profesora o odniesienie się do tych słów. Nie kapłanów, tylko robotników, którzy mają się takimi rzeczami, które tu są wymienione, charakteryzować. Także poproszę o taki jeszcze krótki komentarz. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Bo bardzo dobra katecheza i dziękuję Bogu, że właśnie akurat zdecydowałem się posłuchać dzisiaj tych tłumaczeń. Pozdrawiam, błogosławię, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, księże doktorze.
Dziękuję bardzo, panie Ewo. Pan rzeczywiście dwukrotnie nawet wspomina o tym, że nie ma już Żyda, ani Poganina, nie ma Greka, ani Żyda. Raz w liście do Galatów, raz w liście do Kolosan. Dziękuję również za to chyba świadectwo, tak można by to nazwać, takiego szukania w słowie tego, co dzisiaj jest aktualne. Myślę, że ciekawą okazję do tego stwarza czytanie Księgi Wyjścia, które słyszeliśmy, i ten taki moment, który zadziwia egzegetów, dlaczego redaktor biblijny zdecydował się użyć właśnie takiego wyrażenia, które wskazuje, że to w tym sensie, owszem, w tym konkretnym dniu, ale dzisiaj można to również odczytać. W tym sensie ten Słowo Boże dzieje się dzisiaj. Słowo Boże dzieje się na naszych oczach. To nie jest... I to nie są pamiętniki rodzinne, ale tak naprawdę to jest księga życia, w której każdy z nas może odnaleźć fragmenty swojego życia. I myślę, że w tym kierunku szło również moje wytłumaczenie tego żniwa. Ja nie wiem, czy wystarczająco mocno to zaakcentowałem, ale tak bardzo chciałem, żeby... Owszem, słyszymy o żniwie w kontekście powołania uczniów. To są już oczywiście fragmenty, które jakby koniec rozdziału 9, gdzie jest mowa o żniwie, i początek rozdziału 10, możemy powiedzieć, że one w tym tekście dzisiejszym wydaniu są w pewnym sensie podzielone tą granicą rozdziałów, ale pamiętamy, że rozdziały to jest rzecz wtórna w stosunku do tekstu biblijnego, więc są jakoś ze sobą zbliżone. Powołanie 12 ewidentnie jakoś... szczególne powołanie, bo wiemy, jaką rolę odegrało tych 12 w historii Jezusa, w historii Kościoła. Ale starałem się rzeczywiście powiedzieć, że gdybyśmy się skupili tylko na tym, że żniwo wielkie, robotników mało, a więc módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, to jest zrzucenie z siebie odpowiedzialności. Skupienie się tylko i wyłącznie na powołaniu kapłańskim i zostawienie tego, że tak powiem, urzędowym głosicielom słowa jest niesłuszne. Tak naprawdę wydaje mi się, że na tym polega tajemnica tego kontaktu z żywym słowem, że to słowo trafia w konkret mojego życia. Ja nie mogę powiedzieć, że przykazanie idźcie, głoście, bądźcie moimi świadkami, bądźcie moimi uczniami. To jest coś zarezerwowane na garstki ludzi ubranych w sposób specyficzny i specyficzny tryb życia pędzących. Każdy z nas w tym świecie, w którym żyje, z tą swoją specyficzną wrażliwością tak naprawdę jest powołany do tego, żeby uczestniczyć w żniwie. Jezus posyła robotników do swojej winnicy, Jezus posyła robotników na swoje pole. Jezus posyła ludzi, aby stawali się rybakami. Przecież to może oznaczać tyle różnych aktywności, tyle różnych rodzajów działalności, tyle tak naprawdę, powiedzielibyśmy, takiej duszpasterskiej opieki, bez urzędowej pieczęci nawet. Takiej troski o człowieka, który czasem jest pogubiony, który czasem gdzieś błąka się po manowcach życia i naprawdę to bielejące kłosy, one każdemu w sercu każdego mogą wzbudzić, muszą wzbudzić jakąś chęć odpowiedzi. Są jakimś wyzwaniem, którego nie można zostawić tylko kapłanom, tylko misjonarzom, tylko konsekrowanym.
Bóg zapłać się. Radio Maria, proszę bardzo, szukając Słowa Bożego.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże Ojcu. I takie po prostu są moje odczucia i moja interpretacja, że Ewangelia trwa cały czas. Od momentu, kiedy pojawił się Bóg, bo Bóg wciąż chce i przekazuje człowiekowi dobrą nowinę. I tak dzieje się dzisiaj, i tak działo się za czasów Mojżesza. Bo za czasów Mojżesza Pan Bóg przypomina ludziom zdarzenia przeszłe i pragnie dotrzeć do ich przeszłe zdarzenia, które tam miały w Egipcie miejsce. Pragnie dotrzeć do pamięci, do serca człowieka, jednocześnie pokazując znamiona swojej potęgi. I nasza codzienność jest też właśnie taka, że codziennie człowiek odnawia w swoim sercu nadzieję i miłość Boga, której kiedyś doświadczył. To są te, powiedzmy, takie odwołania jak do Galilei, prawda, bo tam się coś wydarzyło. I Bóg cały czas pragnie pozyskać człowieka jako swoją własność. A nasza odpowiedź, twoją jesteśmy własnością i do ciebie należeć chcemy. I taki kontakt ze Słowem Bożym, czyli z Bogiem, wywołuje taki jakiś spontaniczny rodzaj odruchu serca. Że tak jak Pan Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. I takie słowa mi się tutaj, że tak powiem, potoczyły, nazwijmy to. Nastał taki czas, że wszystko drożeje, jednak podwyżka cen omija nadzieję, bo to Bóg daje nadzieję nam, a On jest wciąż taki sam. Wciąż nas poucza, aby w Jego słowach szukać do życia klucza. Jego słowo wiecznie trwa, a to, co jest ziemskie, krótki żywot ma. I to Jego słowo jest prawdą, a człowiek tą prawdę, do tej prawdy dostęp uzyskuje, gdy z pokorą i z wiarą jednocześnie to słowo na co dzień przyjmuje. I na koniec takie piękne słowo, które jest słowem papieża Benedykta XVI. Bardzo mi się spodobało i cały czas je kołyszę. A więc tak, każde ludzkie doświadczenie, które nie sięga aż do Boga, jest za krótkie. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Pawle, Książę Krzysztofie.
Bardzo dziękuję za to podzielenie się swoim doświadczeniem ze słowem. Myślę, że jak najbardziej jesteśmy, mając kontakt ze słowem, przebywając tym słowem, obcując tym słowem, my doświadczamy pewnej zażyłości ze słowem. To słowo w nas wzrasta. Tak mawiali ojcowie Kościoła. Słowo Boże wraz z czytającym wzrasta. Myślę, że to jest też moje doświadczenie, nie tylko osobiste, ale doświadczenie z wielu grup, w których uczestniczę, grup dzielenia się słowem, takich grup, w których spotykamy się, aby rozważać słowo, aby medytować słowo, aby słowo wyjaśniać w różny sposób, na różnych poziomach. Jest niezwykłym widzieć, jak ludzie, którzy rzeczywiście pozwalają sobie na luksus przebywania ze słowem, nagle to słowo w nich wzrasta, nagle oni wzrastają razem z tym słowem, nagle pewne rzeczy stają się jaśniejsze, pewne teksty dawniej obce i niezrozumiałe nagle przemawiają w sposób zupełnie zaskakujący, zupełnie niewiarygodny. Wydaje mi się, że to jest jakaś niezwykła prawda, którą odkrywamy o mocy słowa. To jest coś z mocy, która zostaje udzielana czytającym, słuchającym słowem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Teresa Katowice. I ja chciałam powiedzieć coś takiego, że Pan Bóg wybrał tych 12 i dał im władzę wyrzucania złych duchów, uzdrawiania i przenosząc to na dzisiejsze czasy, o ile na przykład spotykamy egzorcystów, że wypędzają złe duchy, i to ma charakter zjawiska takiego powszechnego, to jeśli chodzi o takich uzdrowicieli, to w dzisiejszych czasach poza Boszaborą, to ja nikogo nie znam. I chciałam się zapytać, jak ta sprawa wygląda obecnie. czy to się dokonuje no jedynie modląc się do świętych, czy do Pana Boga, czy to są konkretni ludzie, którzy mają tą władzę. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Tereniu. Proszę bardzo.
Myślę, że dotykamy jakoś pewnej tajemnicy. Z jednej strony widzimy, że ta łaska zostaje dana wszystkim apostołom. Idą i rzeczywiście w ten sposób posługują. Widzimy też, że ten charyzmat, tych w ogóle charyzmaty w Kościele czasem objawiają się z większą mocą, czasem z mniejszą. Myślę też, że trzeba pamiętać, że to uzdrawianie, o którym mówi Jezus, niejednokrotnie wyrażało się w bardzo konkretnych znakach. Widzieliśmy Piotra, który uzdrawiał chromego, widzimy poszczególnych apostołów, którzy angażują się w tę działalność, ale słyszymy również Jakuba, który mówi, jeśli ktoś jest chory pośród was, to niech wezwie kapłanów, niech się modlą nad nim, niech namaszczą go olejem. Bóg daje uzdrowienie i to On wie, w jakiej formie, i to On wie, w jakim czasie, i to On wie, w jakim stopniu. Myślę, że to jest istotne, żeby usłyszeć wezwanie, żeby nie wahać się. Ten dar, który otrzymało się rozdawać, ale mieć świadomość również, że uzdrowicielem jest zawsze Bóg i to on wie kiedy, jak, w jakim stopniu. Myślę, że w tym wezwaniu uzdrawiajcie chorych dzisiaj musimy mieć świadomość, że świat też zmienił się wobec tego świata, w którym apostołom przyszło działać. Dzisiaj troska o chorych też wyraża się w zupełnie innych formach, co nie zwalnia nas z tej posługi, ale też pozwala, myślę, na nią spojrzeć niejednokrotnie inaczej. Dostrzec wiele niuansów tego powołania. Wydaje mi się, że jakby o tym wszystkim trzeba przypominać. Tym, którzy są powołani do tego, że naprawdę są powołani do tego, żeby kłaść ręce, żeby wypraszać łaskę zdrowia, ale też pamiętać o wezwanie do pewnej pokory, do świadomości, że to nie kapłan cudotwórca, ale Bóg tak naprawdę jest uzdrowicielem.
Dziękuję, może jeszcze jeden telefon, proszę bardzo.
Witam, Jan. Ja odnośnie słów Pana Jezusa, że ja przyszedłem tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. No, podobne zdanie Pan Jezus powiedział do kobiety kananejskiej. I o tym, że Ewangelia miała być początkowo głoszona narodowi wybranemu, pośrednio świadczą słowa Pawła, który właśnie nauczał bodajże w Antiochii razem z Barnabą i powiedział takie coś, tam mówiąc w skrócie, powiedział tak do Żydów, którzy się sprzeciwiali jego nauce. Wiedzcie o tym, że Ewangelia miała, Słowo Boże miało być głoszone wyłącznie, na początku miało być głoszone wyłącznie wam, ale z tego względu, że je odrzucacie, to odwracamy się od pogoń. A poza tym, proszę księdza, trochę mi dziwne słowa Pana Jezusa, który właśnie wysyłam do Żydów, bo przecież najgorzej jest, to jest ciężka sprawa przekonać swoich, prawda? Łatwiej by mieli uczciowie przekonać właśnie pogan, nie? Bo ja mówię to na podstawie tego dialogu ekumenicznego, prawda? Bo każdy ma swoją teorię, protestanci mają swoje teorie, prawosławni swoje, katolicy swoje i to idzie wszystko, cały ten proces po gruzie. Także uważam, że o wiele łatwiej mieliby uczciowie, gdyby poszli od razu do pogan. Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ta misja do pogan też była bardzo różna, prawda? Natomiast rzeczywiście wydaje się, że to Izrael pierwszy stawał przed wyzwaniem, jakim było głoszenie Ewangelii do pogan. Myślę, że najpiękniejszą ilustracją, taką najbardziej przejmującą ilustracją tej rewolucji, która się dokonała w myśleniu uczniów Chrystusa, którzy nagle odkrywają, że Bóg poszerzył jakby swoje serce. To jest świadectwo dziejów apostolskich i historia z wizytą Piotra u setnika Korneliusza w Cezarei. Kiedy ten Piotr jakby jest zaproszony i nie ma pojęcia, co Bóg szykuje. Piotrze, zabijaj i jedz. Panie, nigdy nie jadłem tego, co nieczyste. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg stworzył. I nagle od tego zdania, w pewnym sensie symbolicznego, rozpoczyna się historia nawrócenia domu Korneliusza i zaczyna się historia rewolucji, której przyjaciele Piotra nie rozumieją, kiedy on wraca do swoich i opowiada, jak Duch Święty stąpił na dom poganina Korneliusza, to oni mówią, jak ty, będąc Żydem, mogłeś wejść do domu poganina? Tymczasem Bóg tak naprawdę już znalazł drogę do serca Piotra, by pokazać mu bezkres swoich planów, horyzonty, misji, która nie ogranicza się ani do jednej grupy społecznej, ani do jednego narodu, ani do jednej rasy, jest obejmuje wszystkich ludzi. Rzeczywiście i myślę, że Izrael tam pierwszy stawał wobec tego wyzwania powszechności misji Ewangelii o Królestwie.
Bardzo dziękuję za refleksję nad niedzielnymi tekstami dziś Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ksiądz jest sercaninem, więc serdecznie pozdrawiamy i wszystkie wspólnoty. Też życzymy powołań pięknych, świętych. Za założycielem idźcie, dajcie poznać światu miłość Najświętszego Serca Jezusowego. Kiedyś też w Stadnikach Karol Wojtyła mówił do was, że potrzebna jest wasza duchowość, potrzebne jest wasze powołanie. Prosimy was, abyście służyli ludzkim sercem każdemu i wszystkim. Prosimy was, abyście w serca polskie wprowadzali tajemnicę tego serca, które jest źródłem życia i świętości. Tego Amen. Też życzymy. Bądźcie ekspertami od tej wielkiej tajemnicy, od serca Bożego.
Bóg zabrać.
Dziękuję. Naszym gościem był ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy, Księg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych. To Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, też wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Pozdrawiamy tę wspólnotę, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za włączenie się w to nasze spotkanie.